zbliżeniach witam bardzo serdecznie Łukasza Zagrobelnego.
Dzień dobry, witam.
Witaj Łukasz. 25 lat na scenie, tak, rozpoznawalny przez publiczność, występy estradowe, musicale. To jest jednak ogrom pracy. Jestem wielką fanką i podziwiam konsekwentnie realizowaną karierę.
Dziękuję bardzo. No tak, 25 lat. Jak to minęło?
Czyli masz ile lat? 10 lat więcej?
Nie, ja jestem 75 rocznik, czyli jeszcze 48.
A powiedz, artysta inaczej czuje taki wiek? Jakby...
Znaczy, ja do pewnego momentu, a w zasadzie chyba właśnie całkiem niedawno, w ogóle na to nie zwracałem uwagi, ale ostatnio sobie uświadomiłem, że kurczę, no 3/4 życia już za mną. Jakby nie patrzeć, no patrząc na średni wiek.
Optymistycznie patrząc.
No ale ja mam takie rozkminki, że wielu rzeczy już nie zrobię z racji na wiek. Ale z drugiej strony jakby to nie jest dla mnie jakimś takim problemem, przez który bym nie spał i z którym bym jakoś strasznie rozkminał. Bardziej tak sobie nostalgicznie patrzę.
Być może jesteś po prostu coraz lepszy.
Tak? Nie wiem.
A co, gorzej się ruszysz w musicalu?
Nie. Wydaje mi się, że bardziej może dojrzały. Bardziej dojrzały, bardziej świadomy swoich wyborów. Bardziej świadomy tego, kim jestem na scenie, kim chciałbym jeszcze być na scenie. No i takie moje przemyślenia tego, co mi się nie udało zrobić, czego mi się nie udało zrobić, co mi się udało zrobić, a wydaje mi się, że bardzo dużo z tego, co sobie wymarzyłem i zaplanowałem, to się udało. Ale jakichś takich specjalnych jeszcze rozterek wiekowych to nie ma.
Absolutnie nie masz.
Zawsze sobie patrzę, przepraszam, na Jareda Leto, który jest po 50, świetny jest w świetnej formie, świetnie jest świetnym artystą. I to myślę, że w dzisiejszych czasach wiek to nie jest jakaś rzecz, na którą trzeba by zwracać uwagę i strasznie się do niej przywiązywać, bo to się wszystko jakoś przesunęło. Tak myślę.
Tak, na lepsze.
Na lepsze, oczywiście, że tak. Proszę zobaczyć, 40-latka, kultowy film. No ten 40-latek, teraz 40-latkowie, a wtedy to trochę inaczej było.
To dlaczego piosenka Za nami błędy na to 25-lecie? Jakaś ogromna chęć podsumowania, właśnie, mówienia o błędach?
Właśnie ja bym się bardzo wzbraniał przed podsumowaniem. To bardziej takie...
Nie wiem, czy jesteś typem podsumowującym, planującym, robiącym, wiesz, postanowienia na jakiś czas.
Zawsze robię postanowienia przed północą i godzinę później już je wszystkie łamię. Takie są moje postanowienia noworoczne. Ale utwór Za nami błędy to jest jakby... To nie jest podsumowanie, absolutnie. To jest jakby podkreślenie tego, że 25 lat temu debiutowałem na festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To był koncert debiutów. Przez te 25 lat konsekwentnie szedłem tą swoją muzyczną drogą. Wyznaczałem sobie jakieś wyzwania. Niektóre mi się udało zrealizować, niektórych nie. A utwór Za nami błędy.
Za nami błędy, na nowo wierz mi. Nieważne co nam mówią, tracą czas. Za nami błędy, przed nami błędy. To wszystko mógłbym przeżyć jeszcze raz. Tak bardzo z życiem chcę grać.
Wydaje mi się, że tam są takie proste,
trochę
proste
prowokujące,
prawdy.
Bo wiesz, że wszyscy cię będą pytali o błędy. Ja cię też zapytam o błędy, ale ja bym wolała, żebyśmy mówili na początku o sukcesie. Mhm. Bo sukces oczywiście zawdzięczasz sobie, swojej pracowitości, talentowi. Natomiast też dzięki wielu osobom odnosi się sukces. I jakbyś powiedział, jakie są te najważniejsze osoby, dzięki którym szedłeś w przyszłość swoją artystyczną? Czy to są kobiety takie jak Ela Zapędowska, jak Natalia Kukulska? Kto jest dla ciebie takim pierwszym etapem?
Tak, ale prawdą jest, że talent to nie wszystko. Nie pamiętam, gdzie przeczytałem, że od jakiegoś mądrego menadżera czy producenta, że talent to jest tak naprawdę tylko 25% sukcesu. Mhm. Reszta to jest faktycznie ludzie, którzy nam pomagają, ale przede wszystkim to szczęście. I trzeba to szczęście mieć, żeby sukces osiągnąć, no i determinacja. I trzeba naprawdę...
Czyli twoim szczęściem było przede wszystkim najpierw, że miałeś fajną mamę, która pilnowała...
Właśnie chciałem do tego wrócić. Tak. Właśnie te osoby, które były dla mnie najważniejsze i które jakkolwiek świadomie albo nawet nieświadomie pokierowały tą moją drogą życiową, no przede wszystkim to moja mama. Moja mama, która w pewnym momencie zauważyła, że jestem utalentowany muzycznie. Podobno było tak, kiedy byłem dzieckiem, miałem dosyć poważną operację na oczy i przez 2 miesiące po tym zabiegu musiałem spędzić w sanatorium. Pamiętam tak dzisiaj, w Sobótce pod Wrocławiem. I wróciłem z tego sanatorium i podobno przepięknie mamie zaśpiewałem utwór Jarzębino Czerwone.
Ile miałeś lat?
6.
6. No to tak, tekst to było, taki dosyć
tak,
duży.
Tak, Jarzębino Czerwone. Gdzieś tam usłyszałem i jakoś to podłapałem i mamie zaśpiewałem. Moja mama oniemiała i tak stwierdziła, no kurczę, to dziecko jest chyba utalentowane, no i trzeba coś z tym zrobić. Więc zaprowadziła mnie na egzamin do szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Ten egzamin, czyli przypuszczenia mojej mamy okazały się słuszne. Mhm. Dostałem się do tej szkoły muzycznej. I...
Ale przedtem była jak słynna pszczółka Maja, którą wykonałeś śpiewając oczywiście na akordeonie.
Nie. Akordeon był później. Oczywiście też była grupa chyba już starszaków i ja w takich... takie były rajty, kiedyś rajtuzy z takimi frędzlami przy stopach. Tak, to była pszczółka Maja, ale podobno właśnie ta Jarzębina Czerwona tak zrobiła olbrzymie wrażenie na mamie. Zaprowadziła mnie na egzamin do szkoły muzycznej. Potem był problem i takie zapytanie, na jakim instrumencie miałbym grać. No, skrzypce w ogóle nie wchodziły w grę, bo mieszkaliśmy w bardzo małym mieszkaniu z moją babcią, wujostwem. I jakby no, skrzypce są przepięknym instrumentem, ale na etapie uczenia się i ćwiczenia no, nieznośne i dla sąsiadów, i dla współlokatorów. Na fortepian czy pianino nie było miejsca w tym mieszkaniu, więc padł wybór na akordeon. Ale też dlatego, że ja jako dziecko miałem wadę postawy, mianowicie miałem tak zwaną kurzą klatkę piersiową. To jest takie uwypuklenie, które się koryguje, chodzi się na gimnastykę korekcyjną, na basen i tak dalej, ale lekarz powiedział, że jeżeli jest właśnie taka opcja, że instrument to właśnie akordeon, bo to ciągły ruch miechem powoduje, że...
Czyli rekreacyjny.
Tak, dokładnie tak. No i na tym akordeonie 13 lat... Tak, przy akordeonie 13 lat spędziłem, ale no, pierwsze...
Ale po drodze były jeszcze inne instrumenty.
Po drodze...
No bo to dwie szkoły muzyczne, pierwszego i drugiego stopnia.
Chyba w piątej klasie szkoły muzycznej pierwszego stopnia doszedł fortepian jako drugi instrument. Na studiach doszedł trzeci instrument i to był instrument obowiązkowy, flet prosty.
Mhm. Mówisz już o Wrocławskiej
Akademii Muzycznej. Tak. Zaraz do tego etapu wrócimy, ale chciałbym jeszcze wspomnieć o mamie, która przez pierwsze 2 albo 3 lata autentycznie uczyła się ze mną nut, pilnowała mnie, żebym ćwiczył, bo jak to dziecko, dzieciaka rwie na podwórko, żeby pobiegać z kolegami, pojeździć na rowerze i pograć piłkę. No a ja musiałem ćwiczyć, uczyć się nut. Mama razem ze mną, sumiennie mnie z tego rozliczała. I to była jedna z, no, chyba najważniejsza z tych osób, które jakoś ukierunkowały mnie w życiu.
Mhm. Ze strony taty nie miałeś takiego wsparcia? Gdzieś tam z goryczą powiedziałeś, że... Nie. Aprobaty nie czułeś.
Tak, nie czułem do pewnego momentu, kiedy ojciec naprawdę zaczął tak namacalnie odczuwać, że te marzenia Łukasza zaczęły się spełniać i zaczął pojawiać się w telewizji, znajomi zaczęli mówić, a jak jest zdolny, ale pięknie śpiewa, a tak
i
dalej.
I to się tatusiowi nie podobało?
Nie, i to mu się zaczęło właśnie wtedy podobać.
Na
początku to tak nie do końca. On myślę, że wolałbym, żebym został inżynierem, lekarzem, ewentualnie prawnikiem, bo to takie...
Albo listonoszem, bo to jeszcze był ten przedziwny ewenement
błędów,
twojego życia.
Za nami błędy, właśnie. I to był... Do tej pory, przez te 48 lat, zadaję sobie pytanie, jak to się stało, że ja wybrałem szkołę średnią, zamiast normalne liceum, wybrałem szkołę technikum. Liceum Technikum Ekonomiczne o profilu telekomunikacyjnym o specjalności eksploatacja pocztowa.
Ale naprawdę mógłbyś dzisiaj po prostu wejść na pocztę i...
Po tylu latach to już nie, to bo ja zapominałem te rzeczy, ale...
Ale praktyki miałeś
w tak, oczywiście na poczcie przez dwa lata, od trzeciej klasy mieliśmy praktyki w placówce pocztowej. Chodziłem w rejon z przepastną torbą. Potrafiłem zrobić odprawę pocztową. Też siedziałem za okienkiem, przyjmowałem korespondencję, podbijałem listy polecone. Też miałem, wtedy było takie to obowiązkowy, taki uniform, tak nie wiem czy pamiętasz, takie były granatowe fartuchy.
Takie fartuszki,
tak które pamiętam. Raz były chyba w życiu prane, bo one tak jak się zakładaliśmy, to one taką sztywność w sobie miały.
Z poprzedników.
Tak, dokładnie. Ale tak czy inaczej, żeby nie było, ja nie kpię sobie z poczty, bo wiem, że to jest naprawdę bardzo ciężka praca i ludzie, którzy tam pracują, muszą mieć wiedzę, muszą wiedzieć jak to
tylko
wszystko ogarnąć.
W swoim życiu to jest jednak niesłychanie zaskakująca informacja.
Tak, to prawda. I ile ktoś raz wychodzę na pocztę załatwić jakieś sprawy urzędowe, to zawsze jakaś taka nostalgia mnie dopada i co myślałem, ja tam po drugiej stronie kiedyś siedziałem.
No dobrze, ale poczta okazała się tylko takim przerywnikiem w twojej karierze.
Przerywnikiem przepustką do zdawania do Akademii Muzycznej, no bo ta szkoła dawała maturę, na czym mi najbardziej zależało, bo wiedziałem już, że ja zostanę muzykiem, wokalistą i wiedziałem też, że będę zdawał do Akademii Muzycznej.
Ale dlaczego dyrygentura churalna?
Bo brakowało mi odwagi, żeby zdawać do Akademii Muzycznej w Katowicach na wokalistykę.
Aha, po prostu, brakowało
po prostu,
ci odwagi.
Po prostu ja nie wierzyłem w swoje umiejętności.
Jak w ogóle szedłeś przez życie, kiedy wtedy ci zabrakło odwagi? Kiedy ją zacząłeś odzyskiwać?
Myślę, że po pierwszych moich, dla mnie, bo sukces to jest bardzo szerokie pojęcie, ale po moich takich pierwszych sukcesach i akceptacji publiczności. Mhm. I myślę, że to było na początku mojej drogi, mojej przygody w Teatrze Muzycznym Roma. Kiedy ja dostałem się do spektaklu, który z aktorstwem nic nie miałem nigdy wspólnego. Ja nie kończyłem żadnej szkoły
musical
teatralnej.
Musical to aktorstwo, taniec.
I wokal.
I wokal. To jest podobno wokal jedna to masz, ale jak zresztą było.
Aktorstwa się nauczyłem, ale to też nie dlatego, że chodziłem na kursy szkoły, tylko naprawdę na scenie w Teatrze Roma i praktykując. Z tańcem nie do końca, do tej pory tak mi to nie idzie i nie szło. Pomimo tego, że byłem w programie Taniec z Gwiazdami, nawet do 7 odcinka z Anią Gogowską udało nam się dotrzeć, ale to była ciężka praca. Przede wszystkim dla Ani. z tańcem to tak nie do końca. Ale wracając do tej wiary w siebie. Ja do tej pory mam taką sinusoidę, jeżeli chodzi o to, taką swoje raz bardziej wierzę w siebie, raz trochę mniej, potem znowu. I tak nie mam sobie takiej...
I to nie ma nic wspólnego z sukcesem? Nie wiem, masz coraz większy sukces, konsekwentnie wypracowany.
Ale myślę, że w moim przypadku nie. Ja cały czas mam wątpliwości, czy ja naprawdę jestem dobry, czy nie jestem dobry. Ale tak chyba jestem skonstruowany. Jestem zodiakalnym rakiem.
Może to dobrze o tobie świadczy.
Wiesz co, ja tak sobie kiedyś też myślałem o tym, co by było, gdybym miał w sobie taką wrodzoną bezczelność, taką naprawdę taką aż czasami wielu jest takich artystów, taką chorą pewność siebie. Mm-hmm. Może byłoby mi łatwiej. Może nie wiem tego, ale traktuję to...
Gdzie wrażliwość? Bez wrażliwości nie śpiewałbyś tak dobrze i nie pisał takich fajnych tekstów, takiej fajnej muzyki, nie zrobiłbyś naprawdę wspaniałej kariery, kariery w musicalu.
Może i tak, ale myślę, że właśnie wydaje mi się, że chyba zbyt nadwrażliwy, ale to jest chyba taka domena artystów, że z tą...
Ale czy to ta nadwrażliwość właśnie kiedyś spowodowała, że się wycofałeś, że miałeś depresję, że leczyłeś się?
Myślę, że
ta
tak.
Ta nadwrażliwość.
Myślę, że tak.
Czy nie było takiego bezpośredniego bodźca? Bo wiesz, jest przeżycie i potem się wycofujesz.
Wiesz co, to był
do skorupki, tak jak
tak. Tak, raczej, oczywiście. Wiesz co, ja myślę, to był dla mnie tak mroczny czas wtedy. Ja to bardzo nie chcę do tego wracać, nie chcę tego wspominać, bo naprawdę ja to bardzo przeżyłem. Ale ja też Bo powiedział, że się wycofam. Ja tak naprawdę nigdy się nie wycofałem, ja cały czas pracowałem i to było dla mnie jeszcze większe obciążenie, że pomimo tego mojego niezbyt dobrego wtedy stanu emocjonalnego, ja cały czas pracowałem, cały czas występowałem i to mnie kosztowało tyle emocji.
Ale to było już po sukcesach.
No tak, tak, tak.
Czyli co, za duży sukces, za szybko?
To nie był jakiś taki spektakularny sukces. Ja nie wiem dlaczego. Być może to się złożyło na to z bardzo dużo zbiegów okoliczności. Być może faktycznie za dużo pracowałem i ta moja nadwrażliwość pogroziła mi palcem. To nie był dla mnie dobry czas.
Ale dzięki pomocy specjalistów, lekom, wyszedłeś
na
prost.
I terapii, wiesz, myślę, że to już ta blizna po tym epizodzie cały czas gdzieś jest i zostanie.
I boisz się, że może wrócić?
Już tak bardzo nie, bo wiem, co robić, jak wróci.
Już wiesz. Powiedz, a kiedy zwróciłeś się w stronę astrologii? Wiem, że interesujesz się astrologią.
Numerologią.
Numerologią, w ogóle cię, nie wiem, szamaństwo pociąga?
Nie,
czarostwo?
Nie w tą stronę. Ponieważ generalnie z natury jestem ciekawski i nie pamiętam, ktoś z moich przyjaciół mi zaczął
mówić. I mówisz, że jesteś niesłychanie intuicyjny, że aż niebezpiecznie. Na czym polega to zjawisko?
Znaczy, generalnie to tak mi się wydaje, że mam bardzo dobrą intuicję, jeżeli chodzi o ludzi, o dobieranie, znaczy to nie jest dobre słowo, ale potrafię rozpoznać oczywiście intuicyjnie, czy mam dobry przelot, czy dobra energia idzie od drugiego człowieka. I uwierz mi, rzadko się zawodzę. Naprawdę. Potrafię rozpoznać, czy ktoś jest... Też nie chcę używać dobrym czy niezbyt dobrym człowiekiem, ale czy moi znajomi, przyjaciele, czy oni już są w tym moim gronie, czy mają podobną energię co ja. Bo jeżeli wyczuwam toksyczność, to uciekam, ta moja skorupa już tak totalnie się już zamykam do końca.
A masz wielu przyjaciół?
Nie mam wielu przyjaciół. Nie mam. No mam dużo znajomych, mam wielu znajomych, ale przyjaciół na palcach jednej ręki. I to też nie wszystkie palce. Bardzo sobie to cenię, ponieważ ja raz, że bardzo szybko się przywiązuję do ludzi, bardzo. Czasami to jest aż niezdrowe, ale z drugiej strony te moje przyjaźnie naprawdę trwają bardzo, bardzo długo. I to są prawdziwe przyjaźnie, a nie takie przelotne.
Ale bardziej z dzieciństwa czy po drodze?
Bardziej
albo
po drodze.
Na drodze zawodowej.
Na drodze. Od czasu, kiedy przeprowadziłem się do Warszawy, a tu jestem już od 25 lat. O matko.
A jaką rolę gra twoja tajemniczość? Bo jesteś osobą tajemniczą. Już wiemy, że jesteś nadwrażliwy, ale nie chcesz wchodzić w swoje prywatne sprawy. Czy to jest związane z tą twoją właśnie nadwrażliwością?
Nie, to jest mój świadomy wybór, ponieważ ja jestem, jak to zodiakalny raczek, introwertyk i nie czułbym się komfortowo opowiadając o swoim życiu prywatnym. To są takie nasze prywatne rzeczy i taka strefa rodzinna. I oczywiście są ludzie, którzy otwierają drzwi do domu i sobie tam można wchodzić z kamerami w każde dosłownie miejsce. Ale ja nie jestem tak skonstruowany. Bym się z tym bardzo niekomfortowo czuł. I okazuje się, że można egzystować w showbiznesie, można śpiewać, występować, jakby nie uchylając tej bardzo intymnej części swojego życia. I tak jest okej.
Okay. W sumie i tak decyduje talent, ilość kupionych płyt, ilość spektakli, sprzedanych biletów.
Kiedyś tak było.
No a teraz co mówi ci, że jesteś bardzo popularny? Jak to się odbywa w internecie, na Facebooku, czy po prostu frekwencja na twoich koncertach? Bo dużo koncertów estradowych.
Tak, ale ja tego nigdy tak nie.
Nie jest to takie ważne?
Nie, to jest oczywiście bardzo ważne, no bo ja śpiewam i żyję dla publiczności. Wszystko, co robię, to robię dla...
Dla siebie też.
No fajnie, jest bardzo przyjemnie, jeżeli mi to sprawia przyjemność. I jeżeli jakby też mam z drugiej strony, ze strony publiczności informacje, że to jest okej, się podoba, to jest bardzo, bardzo miłe. Wiesz, ja nigdy jakoś tak też nie podążałem jakoś tak rozpaczliwie za tą popularnością. Ja po prostu robiłem to, co umiem najlepiej. I to się chyba jakoś spodobało i ludzie zaakceptowali mnie takiego, jakim jestem.
I zaufali ci.
Zaufali mi, tak. Mm-hmm. Ale nigdy nie robiłem czegoś z takim wyrachowaniem, że robię coś po to, żeby się spodobać, żeby to się spodobało ludziom.
No tak, no to zwykle już jest koniec wtedy.
Ale wiesz, że tak bywa.
Tak bywa. Ale wróćmy do tych osób, które otworzyły ci drogę do sukcesu,
tak,
oczywiście
tak,
poprzez ciężką pracę. Najpierw była mama,
tak,
to pięknie
potem,
opowiedziałeś.
Tak,
potem Ela Zapędowska.
Potem Ela Zapędowska. Chciałem jeszcze wspomnieć o szkole średniej, o takim panu od fizyki, przez siebie oczywiście powtarzałem klasę, ale on mi uświadomił jeszcze bardziej, że muzyka jest moją drogą, a nie fizyka czy matematyka. Tak, ale Ela Zapędowska pojawiła się w pewnym momencie mojego życia. To były eliminacje do koncertu debiutu w Opolu. Wtedy to się nazywało eliminacje, teraz to są castingi. Mm-hmm. Ja tam bardzo źle wypadłem, ale Ela stwierdziła, że coś tam we mnie widzi. Zaprosiła mnie na warsztaty razem z Andrzejem Głowackim do Nowogardu. Pojechałem na te warsztaty, tam spędziliśmy 3 tygodnie. Po tych 3 tygodniach ja dojeżdżałem z Wrocławia do Warszawy na lekcje indywidualne do Eli. Rok później już się dostałem do debiutów. I tak naprawdę Ela dała mi wiarę w to, że ja mogę uprawiać ten zawód. Że
jeszcze... Ona jest przecież ostra, prawda?
Tak,
słynie ze swojego języka ciętego. Jak ona to
prowadziła ciebie? Chciałbym zacytować recenzję mojego pierwszego występu, kiedy zaśpiewałem przed nią, już nie pamiętam, co to był za utwór, ale moja wrodzona kultura osobista nie pozwala tego cytatu tutaj zamieścić.
Były brzydkie słowa.
Ale, oczywiście, że tak. Ale Ela właśnie dała mi takie przekonanie, że mogę to robić, jeżeli naprawdę będę ciężko pracował nad sobą, nad swoim głosem, nad tym, kim chcę być na scenie i przede wszystkim nad interpretacją. Bo wbrew pozorom, oczywiście Ela jest specjalistką od śpiewu, od wokalu, ale ona czasami naprawdę potrafi przymknąć oko na niedoskonałości wokalne. Jeżeli z drugiej strony, ze strony interpretacji, prawdziwości na scenie idzie coś więcej, to wtedy to jest naprawdę... Też kiedyś o tym rozmawiałem, że jest wielu artystów, którzy nie są doskonałymi wokalistami, ale są tak prawdziwi na scenie, tak pięknie potrafią interpretować, że w ogóle się nie zwraca uwagi na to, że oni nie potrafią śpiewać na przykład. Mm-hmm. Bo i tacy są, ale to w ogóle nie przeszkadza, bo są jakby w całości są doskonałymi wykonawcami.
Przepraszam, a Luna potrafi śpiewać? Myślę, że wiele osób cię o to pyta, ale ta zagadka przegranych w Eurowizji jest jednak ogromna. Od czasu Edyty Górniak nie osiągnęliśmy żadnego dobrego miejsca.
Tylko pamiętajmy o tym, że naprawdę Edyta Górniak wtedy, kiedy była w swojej szczytowej formie, była naprawdę światowym zjawiskiem wokalnym, naprawdę. I to można ją darzyć sympatią, można nie darzyć, ale trzeba jej to oddać, że ona wtedy, kiedy wystąpiła, no, nie było innej możliwości, żeby ona zajęła tak wysokie miejsce, ponieważ ja pamiętam ten występ jak dzisiaj, ona po prostu była tam doskonała. I potem trudno po takim talencie znowu wejść na ten muzyczny, eurowizyjny Mount Everest. Mm-hmm. A co do Luny, nie można powiedzieć, żeby ona nie potrafiła śpiewać, bo gdyby nie potrafiła, to by nic nie wydała na tej scenie, żadnego dźwięku, ani jednego dźwięku czystego. I ja oglądałem ten występ eurowizyjny w tym roku i to naprawdę było w porządku. Uważam, że na przykład jeżeli chodzi o strony inscenizacyjne, to co się działo na scenie, uważam, to jest jeden z lepiej pokazanych polskich występów ostatnich lat. Mówię o całym pomyśle reżyserskim,
Mi się wydaje, że właśnie ta inscenizacja jakby przyćmiewa samą piosenkę, samo wykonanie.
No tak, ale ktoś ją wybrał.
To już jest taka forma tego festiwalu.
Dokładnie tak, ale w tym roku naprawdę moim zdaniem było część bardzo słabych piosenek, ale było dobrych, ale poprzednie edycje Eurowizji naprawdę... Mam wrażenie, że ta Eurowizja trochę się podniosła, bo był taki moment, że tam naprawdę już takim cyrkiem zajeżdżało, że już tam to bliżej kabaretu było niż takiego festiwalu muzycznego o piosenkach, bo to jest festiwal, jakby nie patrzeć, wokalny i trzeba zaśpiewać po prostu dobrze piosenkę.
A Ela Zapędowska ciebie kierowała na, wiesz, poszczególne etapy kariery? Na przykład mówiła ci weź udział w tym, w tym, w tym, to dla ciebie nie.
Nigdy. Tak naprawdę oprócz
tego... To jaka była ta jej motywacja, która dała ci najwięcej siły? Jakie słowa?
Ona przede wszystkim jest absolutnie krytyczna. Jest absolutnie...
No tak, powiedziała gdzieś, że jesteś prawie przystojny.
I wiele innych rzeczy.
Nie wiem, czy też nie wspomina, że obgryzasz paznokcie.
Nie wiem, czy, zauważyłaś, jak siedzę tutaj.
Dalej, tak?
Tak, tak. Jedno. To jest jednak jeden z moich błędów, do których wrócimy.
Ale nie w czasie występu.
Nie, no w czasie nie, ale za kulisami czasami mi się zdarza. Znaczy, nieraz dostawałem ochrzan od swoich współpracowników.
Że... Tremiarz jesteś?
Bardzo. Jestem strasznym tremiarzem. Im starszy, tym gorzej. Naprawdę.
No, to tak, wiesz, wszyscy mamy, tylko niektórzy kłamią, że nie.
Że nie mają.
Ale
nie,
im dalej, tym gorzej.
Nie, naprawdę bardzo się tym denerwuję.
A lubisz takie pytania, że no ty w ogóle jeszcze masz tremę?
Ale to, a to jest dużo bardzo, jest bardzo często. Jak to ty po tylu latach jeszcze się denerwujesz? No daj spokój. A w środku to tam wszystko płonie się, wiesz, no kręci, w ogóle ty milion wątpliwości.
No bo ta odpowiedzialność, jest coraz wyższa.
I też doświadczenie, doświadczenie tego, co się może wydarzyć na scenie. Na przykład w tamtym roku na festiwalu...
To prawda. Te klęski sceniczne, ale przede wszystkim techniczne. Ale, no, przynajmniej w mojej
techniczne,
profesji.
Czasami też pamięć zawodzi, bo śpiewasz utwór, który się śpiewa od 15
lat.
Dla
mnie to niespotykane, które może się przytrafić, typu nie słyszę w słuchawkach, lampa nagle nie działa, jakieś takie zamieszanie.
Właśnie
w programach na żywo oczywiście.
Tak, ale to no właśnie miałem taki, właśnie to jakby jeszcze bardziej podkręca to moje zdenerwowanie i tremę, kiedy na jednym z festiwalów na żywo, koncert na żywo, każdy z wokalistów korzysta z tak zwanych odsłuchów, czyli słuchawki, żeby dobrze słyszeć swój głos, dobrze słuchać w odpowiednich proporcjach orkiestrę. Nie wiem, jak to się stało. Tego nikt nie wie. W połowie piosenki mi totalnie się wyłączył ten odsłuch. I śpiewałem totalnie nie słysząc ani siebie, ani orkiestry. I no, śpiewałem tak no, na pamięć. No, tak jak było na próbie, jakoś pamiętałem, głos pamiętał. Pamięć mięśniowa, jakoś to doszło. No, ale właśnie takie sytuacje powodują tą moją tremę, że wszystko może się zdarzyć. Bo wtedy, kiedy zaczynałem, no to oczywiście miałem tremę, byłem zdenerwowany, ale te wszystkie wpadki...
Jeszcze nie miałeś tej wyobraźni, co strasznego się może się stać.
Co się może wydarzyć.
Tak, oczywiście. No to mam nadzieję, wytłumaczyliśmy zjawisko tremy, że ilość tych niebywałych, niespodziewanych momentów, które mogą zrujnować cały występ, to jest to, co zostaje w nas w postaci strachu.
Tak,
i tremy.
Ale z drugiej strony też trzeba na to brać, wiesz, mam popraweczkę, że są występy na żywo. I
na żywo lepiej.
Na żywo zawsze lepiej, no oczywiście.
Adrenalina pomaga.
A adrenalinka potrafi tam buzować, oj tak.
No to wróćmy do tych twoich najważniejszych osób, które prowadziły ciebie poprzez sukces.
Tak, Elżbieta Zapędowska.
Zapędowska.
Tak, która do tej pory jest moim największym krytykiem, ale absolutnie konstruktywnym. No, ona nigdy nie krytykowała po to, żeby komuś sprawić przykrość, no chyba, że to naprawdę trafi jej się, ja też przepraszam, że mówię za nią, jeżeli trafi jej się naprawdę osoba, która totalnie nie ma predyspozycji do śpiewania, to ona wtedy mówi prosto w oczy, zmień zawód, nie myśl o tym, bo to szkoda czasu twojego i to jest, no też jest bardzo uczciwe z jej strony.
Ale potem była Natalia Kukulska, ja z wielką... Znaczy nie wiem, czy potem, ale też bardzo ważną osobą, bo ty śpiewałeś
przez 6 lat
w chórkach i właściwie ona ciebie zachęciła do kariery solowej.
Tak. Pamiętam taki wieczór, kiedy po jakimś koncercie powiedziała mi, że Łukasz, możesz śpiewać u mnie w chórkach do końca życia i to jakby absolutnie. Ale nie chciałbyś coś tak sam spróbować, na takiej swojej kariery, wiesz, no przynajmniej spróbować. Mówię, a gdzie tam ja, gdzie tam na solistę, nie, tam gdzie, nie, no dobra. No ale w końcu jakoś tam sobie to przetrawiłem. No i dzięki Natalii zgłosiłem się do Piotra Siejki, do producenta mojej pierwszej, drugiej płyty. No i tak sobie kiedyś myślałem, że Natalia taką matką chrzestną tego początku mojej kariery
ale
była.
Ale to piękne, czy to często się spotyka w tym środowisku waszym artystycznym, często takie wsparcie. Takie bezinteresowne wsparcie. No, Natalia jest wyjątkowa, to wszyscy wiemy.
Tak, i paru innych wokalistów i artystek, które spotkałem na swojej drodze też, ale generalnie wracając do pytania, nie jest to często spotykane.
No, tym bardziej warto powiedzieć o tych, którzy no, zrobili coś fantastycznego. Oprócz Natalii możesz wymienić, czy to była Ewelina Flinta.
Ewelina Flinta była oczywiście, była Hania Stach, z którą też miałem przyjemność zaśpiewać utwór do filmu High School Musical 3, w którym też podkładałem głos. To był mój pierwszy i ostatni raz, kiedy dubbingowałem głównego bohatera. No i później był to też wspaniała artystka, która pojawiła się na mojej trzeciej płycie, Grażyna Łobaszewska. To było moje wielkie marzenie zaśpiewać z nią duet. I duet, który znałem od kilkunastu co najmniej lat, to był utwór Może za jakiś czas, który Grażyna śpiewała razem z Piotrem Schulzem. Utwór, na którym też uczyłem się śpiewać, z którym przyjechałem do Elizy Pędowskiej. No i oczywiście no cały też management, który spotkałem, który tak naprawdę no zapoczątkował tą moją niesamowitą muzyczną przygodę.
No i musical, i Wojciech Kępczyński.
Wojciech Kępczyński, oj tak.
Oj tak, nie było tak łatwo od początku. Ale czy to też zostałeś polecony przez jakiegoś innego artystę, czy
nie.
Się tam znalazłeś?
Nie, w 99 roku, wracam teraz do moich debiutów w Opolu, koncert oglądał Maciej Pawłowski, ówczesny kierownik muzyczny Teatru Muzycznego Roma. I on zaprosił mnie na casting do musicalu Miss Saigon. Wtedy Wojciech Kępczyński pierwszy raz mnie zobaczył na własne oczy. Chyba mu się spodobałem, bo zaangażował mnie do spektaklu. No i w tym teatrze też jakieś, no,
kilkadziesiąt 20... spektakli, też role główne. Nie wiem, którą najlepiej wspominasz, która jest ci najbliższa, najważniejsza, czy Doktor Żiwago?
Doktor, tak, to jedna z moich ważniejszych ról, Doktor Żywago. Był również musical The Last Five Years, 5 ostatnich lat. To taki bardzo kameralny spektakl na małej scenie w Teatrze Muzycznym Roma. Ale myślę, że oczywiście Doktora Żywago uwielbiam, ale był taki musical, to nie w Teatrze Muzycznym Roma, tylko w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Notre Dame de Paris. To był spektakl, o którym autentycznie marzyłem, śniłem. Obejrzałem go w 99 roku chyba na kasecie VHS. Nic tam nie było widać, bo to jakaś kopia przegrywana, ale fantastyczna muzyka, piękna inscenizacja. Garou, który debiutował w tym spektaklu. I wtedy tak sobie bardzo zamarzyłem, że jak strasznie chciałbym wziąć w nim udział. I faktycznie w 2016 albo 2017 roku Teatr Muzyczny Gdynia wystawił ten spektakl. Obsadę tego spektaklu wybierał Ricardo Cociante, czyli kompozytor spektaklu, co było dla mnie w ogóle już szczęściem niesamowitym. Tym bardziej, że on wybierał obsadę, jakby inaczej. Ricardo Cociante no jakby nie siedział w realiach polskiego show biznesu i jakby nie wiedział, że mam jakiś tam bagaż doświadczeń, jakiś bagaż popularności, i wybrał mnie tylko i wyłącznie dlatego, że mu pasowałem do tej roli i jego zdaniem moje warunki wokalne pozwalały sprostać temu no, niezbyt prostemu.
A masz jakieś takie marzenie właśnie? Nie wiem, czy to estradowe, czy duet jeszcze jakiś, czy rola musicalowa.
Rola w musicalu?
Takie największe marzenie.
Nie wiem, czy kojarzysz taki film, musical Producenci.
Tak, kojarzę.
Tam jest, świetnie, przynajmniej trzy role, które chciałbym spróbować. Być może to się uda, być może nie. Nie wiem, jeżeli nie w tym życiu, to w następnym. A duety, ja zawsze powtarzam, i to jest moje niespełnione, i to nie jest, niespełnione marzenie. Strasznie chciałbym zaśpiewać kiedyś duet z Edytą Bartosiewicz, którą uwielbiam. Jest dla mnie absolutnie poetką polskiej piosenki. I to,
No, tak. Tu się zgadzam. Ale ewentualnie no, możesz spełnić swoje marzenie i zostać Wojciechem Mannem. Powiedziałeś, że najbardziej to byś chciał być Wojciechem Mannem.
Tak. Jestem zafascynowany panem Wojciechem. Jego niebywałą, zjawiskową inteligencją, jego wiedzą muzyczną, jego poczuciem humoru, kiedy jako dzieciak oglądałem za chwilę dalszy ciąg programu.
Tak.
Te jego etiutki aktorskie. Nie wiem, kiedyś czytałem, że pan Wojciech ma taką cichą fascynację, w ogóle chciał kiedyś grać, być aktorem. Czy miał takie wychodziło mu to świetnie, naprawdę. Pamiętam też Studio Buffo i spektakle do grającej szafy Grosik wrzuć. Pierwsze, tam były takie dwa przedstawienia. Grosik 1, Grosik 2. No i pan Wojciech Mann z Krzysztofem Materną, te przerywniki, które oni robili na scenie, no po prostu to są absolutne evergreeny. Za każdym razem, kiedy to oglądam, nie mogę uwierzyć, że zdarzyło się takie poczucie humoru w polskim show biznesie. Niebywała osobowość. Miałem też okazję poznać osobiście pana Wojciecha Manna, kiedy on prowadził Szansę na sukces, a ja byłem dostarczycielem repertuaru. Był program z moimi piosenkami. Absolutnie jeszcze bardziej mnie zaczarował, niż już byłem zaczarowany swoją osobowością.
Na tym etapie bardzo ważnym, bo 25 lat, jak myślisz, czy bardziej budują cię jako artystę, jako człowieka, sukcesy czy porażki?
Bardziej sukcesy. Tak. Porażki ja bardzo rozkminiam, bardzo przeżywam. A sukces to jest taki, wiesz, artyści to są, jesteśmy takimi kwiatami, które trzeba od czasu do czasu podlewać, bo zwienną, a każda porażka to jest ta...
Wszyscy to rozumieją.
Tak? Ja bardziej potrzebuję tego podlewania niż odwrotnie, niż takie totalne
sukcesy. Czyli jednak ten brak pewności siebie gdzieś tam się kołacze dalej?
Cały czas.
No, słuchaj. I oby jak najdłużej, bo wtedy się rozwijasz. Wtedy ciągle masz cel, walczysz. Także myślę, że to jest bardzo twórcze uczucie.
Tak. No, ale też z drugiej strony, znaczy mi się to na szczęście jeszcze nie zdarza. Nie czułem się nigdy tym swoim takim sukcesem. No, bo w moim mniemaniu ja jednak coś udało mi się osiągnąć. Nigdy nie czułem się rozleniwiony. Zawsze ten sukces powodował taki artystyczny głód, że jeszcze coś więcej, coś jeszcze chciałbym więcej pokazać, coś jeszcze siebie nowego odkryć, a porażka absolutnie mnie kastrowała z tego. I oby jak najmniej tych porażek.
Do tego ci życzę serdecznie, zresztą nie przeczuwam, żebyś miał bardzo dużo porażek. Raczej idziesz takim pasmem sukcesów od wielu lat i to jest dzięki twojej pracy, konsekwencji.
Ale powoli to się wydarza.
Za wolno?
Nie za wolno. To jest tak, jakby są kariery, które wyglądają tak, jakby artystę na ten Mount Everest ktoś helikopterem wywiózł i tak zostawił.
Aha. A są artyści, nie widać którzy... tej wspinaczki.
Tak, a ja cały czas do tego sobie tam idę, tak się ześlizgiwałem, potem znowu się powoli wspinałem, znowu się ześlizgnąłem i tak sobie powoli tą górę zdobywam. Nie wiem, czy jestem w połowie drogi jeszcze, żeby nie było. Nie chcę straszyć ani grozić, ale w moim przypadku tak. I wolę tak. Wolę każdy etap tej swojej tej drogi muzycznej, artystycznej smakować, doświadczać, czasami przeżywać, czasami, tak jak wspomniałem, się ześlizgnąć, ale jednak iść powoli się piąć, bo to jest ciekawsze, bardziej inspirujące.
My sobie rozmawiamy, a ty za chwilę jedziesz do teatru i grasz koncert.
Tak, dzisiaj.
Kiedy zaczynasz się bać? Kiedy cię trema? Bo teraz nie wydajesz
teraz
się.
Teraz nie. Przed samym wejściem na scenę, kiedy już czekam na swoje wejście, wtedy zaczyna mi się takie myśli, co mam powiedzieć, gdzie mam wejść, którędy. Powtarzam tekst, który mówiłem już 300 parę razy, ale cały czas tekst piosenek tak samo. W którym miejscu mam wejście swojej muzyki, swoje wejście muzyczne i tych rozmian jest bardzo dużo, ale to jest fajne, że to się dzieje przed wejściem na scenę, bo kiedy już wchodzę, czy to jest estrada, czy to jest teatr muzyczny, jakby oddaję się i niech mnie ta muzyka niesie, niech mi tekst pomaga.
I okazuje się, że wszystko pamiętasz.
I za każdym razem sobie powtarzam, kiedy już się kończy spektakl, koncert, i czego ty się, głupcze, bałeś?
Tak jest. Łukaszu, jeszcze raz gratuluję serdecznie kariery.
Dziękuję
za spotkanie.
Dziękuję za zaproszenie.
No i dużo, dużo więcej sukcesów.
Dziękuję najserdeczniej. Wszystkiego
dziękuję.
Dobrego.
Thank you.